Jedno pytanie już padło, jeden z braci zapytał i chciałbym się do tego ustosunkować. Chodziło o występowanie imienia Bożego Jahwe czy Jehowa w Biblii. Więc zacznijmy od tego, że wzorem dla nas jest wczesnochrześcijański Kościół. I trzeba powiedzieć, że mamy bardzo stare rękopisy Nowego Testamentu i w żadnym z rękopisów Nowego Testamentu nie występuje imię Boże Jahwe, czy też Jehowa według niektórych przekładów, tylko występuje słowo Kyrios, Pan. I co jest ciekawe, dysponujemy bardzo starymi kopiami literatury wczesnochrześcijańskiej, pisanej zaraz po apostołach, jak Didache, to jest, datuje się nawet na 98 rok, dwa lata po ukończeniu Księgi Objawienia. Bardzo stare pisma mamy, oczywiście kopie jakieś z II, III wieku i tak dalej. I pisma Klemensa Rzymskiego, Ignacego z Antiochii, i tam jest mnóstwo cytatów ze Starego Testamentu. Również nie ma tam imienia Bożego. A dlaczego? Ponieważ Biblią pierwszego kościoła była Septuaginta. Od pierwszego mniej więcej do IV wieku posługiwali się grecką Septuagintą, gdzie większość rękopisów nie zawiera imienia Bożego Jahwe, tylko słowo Kyrios. Ktoś może mówić, no owszem, ale tekst masorecki ma 6800 razy JHWH, na ścisłość JHWH, hebrajskie litery, które oznaczają imię Jahwe. Dlaczego nie używać ich? Więc tak, odpowiedziałbym na to pytanie tak. Dobrze jest mieć dla porównania przekład jak drugie wydanie Biblii Tysiąclecia, czy Biblia Poznańska, gdzie jest imię Boże Jahwe, bo czasami w Starym Testamencie nie zawsze potrafimy rozeznać, kto do kogo mówi. Na przykład w psalmie 110 jest taki werset: Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich stóp. Oczywiście kontekst nam pozwala zrozumieć, bo Piotr Zaręba akurat w tym przekładzie, bo wziąłem ten, miałem tu najbliżej pod ręką, pierwsze Pan dał kwadratowymi literami, a drugie Pan zwykłymi. Tylko pierwsza litera jest duża. Więc widać, że Bóg Ojciec mówi do Pana Jezusa. Ale można mieć przekład, którym jest imię Jahwe, i wtedy zobaczymy, że to Jahwe mówi do Pana Jezusa, który jest Panem Dawida. Ale generalnie pierwotny Kościół nie stosował tak bardzo imienia Bożego. Dlaczego tak się stało, ktoś może zapytać. Czy to miało jakiś cel? Czy Bóg tak pokierował tymi sprawami? Ja wierzę, że Bóg celowo tak pokierował sprawami. A dlaczego? Ponieważ Pan Jezus nie tyle przyszedł objawić imię Jahwe ludziom, ale objawić Boga jako Ojca. Ponad 100 razy w Ewangeliach Jezus nazywa Boga Ojcem. Zwraca się do Niego ciągle Ojcze. Nie mówi Ojcze Jahwe lub Ojcze Jehowo, tylko ciągle Ojcze. Modlitwa Ojcze Nasz też nie mówi Ojcze Jahwe lub Ojcze Jehowo, ale Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. I co ciekawe, dowodem, że ktoś jest prawdziwie odrodzony i otrzymał Ducha Bożego, nie będzie wzywanie imienia Jahwe w modlitwach, ale zwracanie się do Boga jako Ojca. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 14 i 15 werset czytamy: Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I tu musimy sobie uświadomić, że Nowy Testament to jest tak ogromny krok do przodu, milowy krok to za mało powiedziane, bo w Starym Testamencie Bóg objawił się pod imieniem Jahwe, jako Bóg przymierza z Izraelem, a w Nowym Testamencie Chrystus przyniósł tak wielkie zbawienie, że osoby, które jednają się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, znają Boga bardziej intymnie niż Izraelici w Starym Przymierzu, bo znają Go jako Ojca. Nie to, że z natury są dziećmi Bożymi, ale przez duchowe odrodzenie, przez otrzymanie Ducha Bożego stają się dziećmi Bożymi. I ten Duch Boży w nich sprawia wołanie do Boga Ojca: Abba Ojcze. I to jest cudowne. Jest nawet powiedziane w liście do Galacjan, że my w jakiś sposób upodabniamy się do Syna Bożego. W liście do Galacjan, 4 rozdział, werset 6 czytamy, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Czyli prawdziwie odrodzony człowiek będzie miał w sobie wołanie do Boga Ojca jako do Ojca. Prosty przykład. Jeżeli syn będzie na mnie mówił Szymon, to będzie ładnie to brzmiało? A jeżeli powie tato, ojcze i tak dalej? Chodzi o to, że bliższa relacja jest. Jednak więź z kim jako z ojcem, kto nas adoptował do swojej rodziny, to jest coś bliższego niż wzywanie go pod imieniem. I tu jest ta różnica. I Bóg, ja wierzę, opatrznościowo tak doprowadził. A poza tym jeszcze dlaczego doprowadził według mnie? W moim zrozumieniu. Słowo Kyrios jest odnoszone też, czyli Pan, w Nowym Testamencie do Pana Jezusa. Bóg do tego dopuścił, żeby wskazać, że Chrystus ma pewne atrybuty takie same jak Bóg Ojciec. Że także na Jego imię, jak kiedyś Izraelici w Starym Testamencie na imię Jahwe skłaniali się, to na imię Jezusa wszelkie kolano ma się zgiąć i na niebie, i na ziemi, i pod ziemią. Także ten Kyrios, który nie jest wcale konkurentem dla Boga Ojca, Pan Jezus, którego imię nawet Jehoszua znaczy Jahwe jest zbawieniem, nie jest konkurencją dla Boga Ojca. On wypełnia jego zamysł. I on na koniec zda mu odkupioną ludzkość jako dopełnienie, dokończenie dzieła odkupienia. Więc po prostu nieprzypadkowo to imię przestaje być tak ważne w Nowym Testamencie, bo Ojciec staje się znacznie bliższy niż Bóg Jahwe. To jest ten sam Bóg, ale objawił się jako Ojciec, bo w Nowym Testamencie jest dostępne tak wielkie zbawienie. Jak mówi też list do Hebrajczyków w 1 rozdziale, że różnymi sposobami, różnymi metodami Bóg przemawiał do ojców przez proroków. Ale pamiętajmy, prorocy wiedzieli tylko tyle, ile Bóg im raczył objawić, nic więcej. Ale na końcu, w te ostateczne dni, jak niektóre przekłady mówią, Bóg przemówił do nas przez Syna, przez którego stworzył wieki, dosłownie z greki. Czyli On jest wiecznym Synem Bożym, bo stworzył wieki i który jest doskonałym odzwierciedleniem Bożej natury, bo tam jest powiedziane, że jest po prostu odzwierciedleniem natury Ojca. Więc widzimy, że musimy mieć świadomość, że przyjście Jezusa to jest coś, na co czekali wierni Starego Testamentu, co zapowiadali prorocy. I to jest taki przełom, że prorocy wiedzieli coś o Bogu, co im Bóg raczył objawić, a Jezus zna Boga i sam sobą objawia Boga, bo w Nim jest cała pełnia boskości. I to jest ta ogromna różnica. Musimy mieć świadomość, że Nowy Testament to jest znacznie pełniejsze objawienie niż Stary. Wielu nawet chrześcijan upada, kiedy zaczyna patrzeć na Nowy Testament w świetle Starego. A nie, Nowy Testament jest właśnie objawieniem Starego i w świetle pełniejszego objawienia trzeba patrzeć na Stary. I zobaczmy, jak apostołowie interpretują często Stary Testament w duchowy sposób. Wcale nie według litery. I oni są dla nas autorytetem. To może takie szersze wyjaśnienie, a mam nadzieję, że pomocne. Czy jeszcze jakieś pytania mamy?
Takie pytanie.
Proszę bardzo.
To jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do danego przykładu Biblii, to skąd mogę wiedzieć, że coś jest nieprawdziwego w tym przykładzie? To znaczy, że albo nie ma tej litery, czy coś jest niedokończone. Jak się mam zorientować? No, na przykład myśmy tutaj rozmawiali o takim wersecie, że mąż może opuścić swoją żonę z wyjątkiem przeteczeństwa, a chodziło o powtórne małżeństwo, tak? Że z wyjątkiem przeteczeństwa, a podobno w oryginale jest, nie może zacząć powtórnego małżeństwa nawet w przypadku przeteczeństwa. No i ja o tym na przykład nie wiedziałam, tak? Ktoś mi będzie tłumaczył, że tutaj jest na przykład napisane, że z wyjątkiem przeteczeństwa, no to było przeteczeństwo, a załóżmy interpretują, że mogą zawrzeć drugi raz małżeństwo. Ale jeżeli ja będę wiedziała, że nawet z wyjątkiem przeteczeństwa, no to to naprawdę diametralnie zmienia sytuację. Skąd ja mam się zorientować? Przecież nie da się wszystko, na przykład wezmę drugi przykład i tam będzie na przykład tak samo, a w którymś, którego nie znam, będzie inne słowo. No zgodzi się, bracie, to jest różnica.
Nie, no znacząca różnica. Jak najbardziej się zgadzam, rozumiem to pytanie. Z tym, że muszę powiedzieć, że wszystkie przykłady są zgodne, że jest ten wyjątek. Nie widzę, żeby w tym tekście, nawet w tym wyjątku, nie mogło tego być. Nie widzę tego. Żaden przekład mi znany, a znam bardzo wiele przekładów, nie mówi, że nawet w tym wyjątku nie wolno się rozwieść. Nie znam takich przykładów.
Ale ten przykład nie mówi o tym, na przykład, że zezwala na powtórne samospójstwo.
Znaczy, to już jest kwestia komentarza, jak to rozumieć, i to jest przedmiotem na pewno debaty, dyskusji między chrześcijanami. Są generalnie dwa stanowiska w kwestii, takie główne w kwestii rozwodów i ponownych małżeństw. Jedno stanowisko mówi, że w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem, w żadnej sytuacji nie ma być, a drugie, że jest ten wyjątek w oparciu o 19 rozdział Mateusza i 5 rozdział Mateusza i pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, jeżeli niewierzący opuści chrześcijanina. I to są te dwa główne stanowiska i tutaj po prostu są znaczące różnice. Nawet w ramach jednej denominacji niektórzy przełożeni zborów mają jeden pogląd, drudzy drugi. Ważna jest tutaj jedna rzecz, żeby po prostu też samemu, jeśli nas dotyczy ta sytuacja, modlić się o właściwe zrozumienie, być pokornym, dać się Bogu prowadzić i nabrać jakiegoś wyraźnego przekonania, bo ja wierzę w to, że a tak jak mówi Księga Przypowieści, drugi rozdział, werset 6, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Bo też są bardzo różne te sytuacje osób, które mają takie trudności, rozwody, różne są powody tych rozwodów, więc trzeba naprawdę tutaj dać sobie czas, modlitwę i tutaj też mądrość przełożonych zboru. Też... Tak, także no właśnie, jest takie stanowisko, że dopiero gdy ktoś umrze, można zawrzeć drugi związek małżeński, a jest też stanowisko, że nie, że strona niewinna, jeśli została wielokrotnie zdradzona, skrzywdzona, to małżeństwo zostało podeptane przez niewiernego partnera, nie może być skazywana przez Kościół na dozgonny celibat, bo już zawierając pierwszy związek małżeński dała dowód, że nie ma daru stanu wolnego. Więc po prostu może w sumieniu podjąć taką decyzję drugiego związku. No nie rozstrzygniemy tego tutaj, nie ma czasu na to, ale jestem za tym też, żeby tutaj jednak wypowiedzieli się bracia usługujący bardziej. Nie wiem, jaką macie naukę w tym zborze, bo jakie zrozumienie.
Nie, no ale skupmy się do tego, że na przykład czytam, jestem przekonana, że jest tak, a okazuje się, że w innych przykładach jest inaczej. To studiując jeden fragment, prawda, no to mam ileś tych przykładów przełatywać?
Znaczy ja bym powiedział tak, że ja wierzę w to, że Duch Boży prowadzi dzieci Boże i w danej sytuacji da mądrość, co robić, jak się odnieść do danej sytuacji. I nie trzeba wcale nagromadzić wszystkich słowników, wszystkich przekładów. Modlić się o mądrość, o Boże prowadzenie, wsłuchiwać się w głos Boży, być gotowym przyjąć Jego wolę i Bóg da zrozumienie. Ja też jestem za tym, żeby Kościół nie był opresyjny wobec swoich członków. To znaczy, żeby pewne rzeczy zostawiał ich sumieniu. Nie znaczy to, że każdy będzie zaraz mógł być usługującym w Kościele, kto ma jakiś tam problem osobisty. Ale w pewnych rzeczach trzeba pozostawić ludziom odpowiedzialność między nimi a Bogiem. Tak jak jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską, jest powiedziane, niech każdy bada samego siebie. Bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli Kościół będzie bardzo opresyjny, są nawet takie społeczności, że jeżeli kobieta nie nakrywa głowy, chodząc na nabożeństwa, to może zostać wykluczona ze zboru. No to jest jakaś skrajność, ale ludzie próbują za bardzo ingerować w życie ludzi i zbliżają się do poziomu sekty. Kościół ma szanować też odpowiedzialność ludzi i ich sumienia przed Bogiem, jeżeli nie naruszają wyraźnie przykazań Bożych. Także jestem za pewną wolnością też w Chrystusie, bo prawdziwe kościoły dają pewną wolność, nie rozpasanie, ale pewną wolność tam, gdzie nawet sumienia mogą się różnić wierzący. Więc byłbym za tym, żeby Kościół nie prześladował też ludzi za to, jeżeli dokonują świadomego wyboru po modlitwie, po zbadaniu Słowa Bożego, oni już będą odpowiadać. Nie może się w roli Chrystusa ustawiać starszy zboru czy pastor. W pewnych rzeczach powinno się zostawić ludziom odpowiedzialność ich przed Bogiem. Ja wychodzę z tego założenia. Także oczywiście możecie się ze mną zgadzać lub nie, ale po prostu mówię tak, jakie mam zrozumienie. Czy jeszcze może coś?
W odpowiedzi na to pytanie siostry właściwie odpowiedź została zawarta też w tych wykładach, gdzie brat wskazywał, które to przekłady są dosłownymi przekładami, które dynamicznymi, a które jakąś parafrazą. I po prostu trzeba unikać tego, co jest parafrazą, czyli już opartą na ludzkiej interpretacji. Tak, bazować na przekładach tych dosłownych. I jednocześnie brat tutaj podkreślał, że w różnych przekładach Biblii można się spotkać z tym, że one doprowadzają człowieka do zbawienia, do życia w świętości, niezależnie od tego, czy jest to bardzo dosłowny przekład, czy też nie. Te różnice często, one są oparte jedynie na takich sprawach drugorzędnych.
Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś kwestie?
Często zastanawiam nad tym wersetem, co do spodni. Przepraszam, może, że to jest trudne pytanie, ale ja czytając to, że nie podawniajcie się do mężczyzn, nie chodźcie, tam się tyczy do spodni. Czy mamy chodzić w spodniach na nabożeństwa, czy nie? Bo u świadków nie chodziło się.
Możemy też nie powinni też mieć tego taką szatę, jak nosili mężczyźni na wschodzie, czyli jak gdyby suknię, tak? A losy osób nie
pamiętają.
Znaczy ja wytłumaczę, to prawo nie miało na celu sformalizowania sprawy ubioru. Bardziej chodziło o to, że wiązało się to z jakimiś zboczeniami. Że mężczyzna nie powinien się upodabniać do kobiety za pomocą ubierania jej stroju. Chodziło o coś, co dzisiaj nazywamy transwestytyzmem. A z kolei kobieta nie powinna się upodabniać w ubiorze do mężczyzny. Spodnie są takie kobiece, które mają krój kobiecy. Widzimy na przykład w sklepach z dżinsami, że inny jest krój spodni męskich, inny damskich, ze względu na inne kształty. Więc też wiadomo, że w dawnych czasach kobiety właśnie chodziły w pewnego rodzaju spodniach, a mężczyźni z kolei mieli stroje. Apostoł Piotr na przykład pisze dosłownie, literalnie w swoim pierwszym liście: przepaście biodra swego umysłu. Miał na myśli to, że mężczyźni nosili takie też rodzaj sukni i musieli przepasać się pasem, żeby móc wykonać sprawne ruchy. Chodzi o to, że nie róbmy z tego jakiegoś problemu. Ja też jestem za tym, lepiej może jakoś kobieta wygląda na kobietę, kiedy ma suknię czy tam spódnicę, ale nie róbmy z tego reguły, bo ważniejsze to, z jakim usposobieniem serca przychodzimy na nabożeństwo. Najważniejsza jest skromność, bo kobieta może założyć nawet sukienkę, ale może na przykład założyć przeźroczystą albo nieprzyzwoitą, jakąś obcisłą i ktoś powie, no nie, spodniach to jest w porządku. Ale może prowokować, bo mężczyźni są wzrokowcami i mężczyzna z nabożeństwa zapamięta głównie wygląd tej siostry, która przed nim siedziała. I to będzie tak. Chodzi o to, że głównie celem apostoła Pawła było to, żeby kobiety nie stroiły się w bogate szaty, bardzo drogie, też chodziło o względy ekonomiczne, żeby nie wydawały niepotrzebnie pieniędzy na bardzo drogie jakieś rzeczy z ubrań, bo dużo lepiej będzie poświęcić to na inny cel i żeby nie było to ostentacyjny ubiór, taki zwracający na siebie uwagę, taki w jakiś sposób prowokacyjny, tak. Więc chodzi o to, żeby na nabożeństwie być skromnie ubranym, a ja wierzę, że są też takie spodnie damskie, które nie są jakieś prowokujące. Także nie robiłbym z tego kwestii jakiejś prawa Bożego, jakiejś sprawy. No, to, że u świadków zrobili z tego kwestię, to ich problem. No, ja wiem, że z kolei w innych społecznościach jest problem, na przykład u Amiszów nie wolno mieć guzików, tylko jakieś tam pętelki czy coś takiego. Znałem też taki z burtów w Polsce, gdzie nie ochrzczono jednego brata, ale to taki bardzo konserwatywny, skrajny, ponieważ nosił obrączkę. Uważają, że chrześcijanin nie powinien nosić obrączki, mężczyzna, bo to klejnoty. I kobieta też nie. Więc widzimy, ludzie robią czasem problem z takich rzeczy. A gdzie Chrystus z tym? Gdzie łaska? To jest ważniejsze. Oczywiście, jeżeli byłby strój nieskromny, nieprzyzwoity, to jest, można o tym porozmawiać. Bracia starsi, zwrócić uwagę.
Przychodzą do kościoła kobiety, ma niekoniecznie dziewczyny młode, dekoltowane i ma sukienkę, tak?
Tak, także nie róbmy reguły. Chodzi o zasadę, żeby być skromnym, nie chcieć rzucać się w oczy, nie chcieć imponować tam swoim wyglądem, czy podkreślać jakiś tam zmysłowych akcentów swojej osoby. Nieraz tak, ale nie wszystkie są takie. Niektóre są luźne spodnie damskie, takie na przykład w kant. Widziałem takie spodnie w kant, takie a la garniturowe, damskie specjalne, które naprawdę nie uwypuklają kształtu.
Drodzy, może zanim się rozejdziemy, chcielibyśmy zawołać do Boga w modlitwie. Ja zachęcam, abyśmy w kilku modlitwach podziękowali za ten wspólny czas i chcielibyśmy poprosić Pana, aby to zapadło w nasze serce.